Києва.
Дев'яносто п'ятий день російської інвазії в 9 року війни Росії проти Україні. Рапорт з Києва. Ще раз вітаю się з państwem Paweł Bobołowicz. Нашу аудицію реалізує Asia Reiner. Визволеним з-під окупації російським Ізюмом в обвозі харківському відкрито масові поховки. Odnaleziono 440 ciał, informuje o tym ukraińska policja. Rosja wszędzie zostawia po sobie śmierć, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. O tym temacie szerzej dzisiaj będziemy rozmawiali z Arturem Żakiem. W Krzywym Rogu, o którym informowaliśmy, że spadły tam rosyjskie rakiety, trwa likwidacja skutków uderzeń rakietów w obiekty hydrotechniczne. Ustabilizowano już dostawy wody. Ponad 100 domów zostało podtopionych, 100 domów cywilnych w wyniku uderzenia tych rakiet. Daleko jest to od tego, tych opowieści rosyjskich, że Rosja uderza tylko po obiektach wojskowych. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów, obejmujący m.in. dodatkową amunicję do systemów HIMARS, pocisków artyleryjskich, systemów przeciwdronowych, ale chyba zabrakło tych pocisków, na którym najbardziej zależało Ukraińcom, o zasięgu 300 kilometrów. Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej podjęła rezolucję w sprawie zaporowskiej elektrowni. Agencja wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko elektrowni atomowej w Zaporożu i wszelkim innym obiektom jądrowym na Ukrainie. Rezolucję poparli przedstawiciele 26 państw członkowskich ONZ. Przeciwko niej głosowała Rosja i Chiny, co chyba też nie dziwi. Przewodniczący Rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin wezwał do przestudiowania wypowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w sprawie reparacji Rosji za II wojnę światową i pociągnięcia naszego prezydenta do odpowiedzialności karnej za rehabilitację faszyzmu i obrazę pamięci historycznej. Dziś Polska istnieje jako państwo tylko dzięki naszemu krajowi, powiedział Wołodin. Do tej wypowiedzi na pewno też jeszcze w raporcie powrócimy. No, a zaczęliśmy raport, czy zapowiedziałem właściwie raport w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim, powołując się na słowa papieża Franciszka. Papież Franciszek uważa, że dostarczenie broni Ukrainie jest moralnie dopuszczalne. Samoobrona jest nie tylko legalna, ale także jest wyrazem miłości do ojczyzny. Ktoś, kto nie broni siebie, kto nie broni czegoś, co nie kocha tego. Ten, kto broni, kocha to, tłumaczył papież Franciszek. I jest z nami Dmytro Antoniuk. Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry i państwu.
Dmytrze, od 24 lutego i w prywatnych rozmowach, ale też na naszej antenie wielokrotnie powoływaliśmy się i zastanawialiśmy się nad postawą papieża Franciszka w kwestii wojny w Ukrainie. Pamiętam naszą rozmowę z biskupem Krywickim. Pamiętam, gdy byliśmy wtedy, gdy Kijów był prawie pusty, byliśmy w katedrze świętego Aleksandra w Kijowie. Słuchaliśmy wezwania wiernych, by Franciszek przyjechał na Ukrainę. Papież wciąż na Ukrainę nie przyjechał, ale to wezwanie różni się od tych słów, które do tej pory padały z ust papieża.
No, różni się, tak, ale mogę powiedzieć tak od siebie. Moim zdaniem papież jakoś działa w taki sposób raz waszym, raz naszym. No, oczywiście to dziwnie zachowuje się moim zdaniem znów papież. Chociaż z innej strony znów ja mogę spróbować zrozumieć jego punkt widzenia, jego przede wszystkim punkt widzenia chrześcijański. Także no, w taki sposób to skomentuję.
Niewątpliwie tak to też trzeba rozumieć, chociaż papież podejmuje też decyzję o charakterze politycznym i to, że nie pojechał na Ukrainę, jednak ma wymiar chyba przede wszystkim też polityczny, a i w też kwestiach wiary też chyba jest ciężkie do obrony, bo przecież to wierni Kościoła Rzymskokatolickiego błagali papieża, żeby na Ukrainę pojechał. Swoją drogą nie jestem przekonany, czy to wołanie z Ukrainy jeszcze cały czas jest aktualne. Czy wierni jeszcze wierzą, że papież Franciszek mógłby przyjechać na Ukrainę? Dmytrze, jak wygląda sytuacja na ostatnie informacje dotyczące kwestii frontowych?
Tylko skomentuję, że ostatnio nie słyszałem, żeby wierni naszego kościoła rzymskokatolickiego Ukrainy wzywali papieża znów teraz, żeby on przyjechał. Także to jest pod pytaniem. No a sytuacja na froncie wygląda dynamicznie i ciekawe, co najmniej. Jeżeli zacząć od charkowskiego obwodu, to widać, że front jednak ustabilizował się na górnej części tej rzeki Oskil i na przykład jest informacja o tym, że Kupiańsk to wielkie miasto, do którego doszła nasza ofensywa. Ono nie jest wcale pod kontrolą Ukrainy, bo mniejsza część tego miasta znajduje się na lewym brzegu tej rzeki, a centrum i większa część znajduje się po prawym brzegu rzeki Oskil i ona jest całkowicie pod kontrolą wojsk ukraińskich. Natomiast na tym lewym brzegu, bardziej płaskim brzegu, który znajduje się na wschód, to tam na razie być może jest wróg. Jaka dokładnie sytuacja, nie wiadomo, ale widać nawet z tych nagrań, ze zdjęć, że tam po prostu są walki, widać wybuchy, widać ogień i dym. Także wojsko ukraińskie być może tam idzie dalej, ale na pewno napotyka się już na takich zawodowych być może żołnierzy, bo w większości na tym terenie wcześniej byli przedstawiciele, czyli ci tak zwane mobiki, czyli na siłę zabrani do wojska mężczyzny z Luhańskiego i Donieckiego obwodu okupowanych przez Rosję. No, ale ciekawiej wygląda sytuacja trochę na południe od tego Oskolu, a mianowicie pod Limanem, bo widać, że coraz bliżej podchodzi nasze wojsko do tego miasta od zachodu i od południa. Jest tam coraz większy przesiłek na lewym brzegu rzeki Siwerski Doniec, który wcześniej był całkowicie zajęty przez wroga. I jeżeli nam uda się wyzwolić ten Liman, a dalej jeszcze miasteczko Jampil, to otwiera nam drogę do obwodu luhańskiego, mianowicie do miast Kremina i Rubiżne, z których będzie bardzo dobrze uderzyć i wyzwolić można byłoby Siewierodonieck i Lisyciańsk. Oraz, jeżeli można stąd uderzyć też i na północ, na Swatowe, żeby wyzwolić tą część Luhańszczyzny i już całkowicie wyzwolić te 6% obwodu charkowskiego, które jeszcze do tych czasów są pod okupacją rosyjską. No a jest też informacja o tym, że coraz bliżej jest wojsko ukraińskie do Lisyciańska od zachodu. Jest miejscowość Białohorywka, która była szturmowana długo, wielokrotnie przez wroga, z wielkimi stratami była okupowana przez wroga, a teraz widać, że to jest już znów szara strefa i tam toczą się walki. A ta Białohorywka znajduje się za jakichś, no być może 15 kilometrów od Lisyciańska na zachód od tego miasta. Natomiast wróg jednak ma chociaż niewielki, ale postęp w okolicach Bachmutu, na południe od Bachmutu, mianowicie miasteczku Kurdiumówka, toczą się tam też walki. No i ciekawa wygląda sytuacja oczywiście nadal w chersońskim obwodzie, gdzie wojsko ukraińskie ma postęp na południu tego prawego brzegu Dniepru, gdzie znajduje się wróg i naciera na Chersoń z trzech co najmniej stron. Informacja dotycząca miejscowości Kisielówka, która znajduje się między między którą a Chersoniem znajduje się Czornobajewka słynna, to znów jest informacja, jest sprostowanie, że ta Kisielówka została wyzwolona przez wojska ukraińskie. Także toczą się walki i tam nie jest nam tak łatwo wyzwolić tą część Chersońszczyzny z tego powodu, że wróg tam ma według różnych ocen około być może nawet 20 tysięcy swoich żołnierzy zawodowych. No i dużo sprzętu. Także czekamy na wyzwolenie naszych terenów i śledzimy za frontem.
Dmytro Antoniuk w Kijowie. Niedługo, Dmytrze, się spotkamy, mam nadzieję, i mam nadzieję, że będziemy mogli też razem opowiadać bezpośrednio o tych wydarzeniach, o sukcesach ukraińskiej armii, oby te sukcesy trwały, ale gdy opowiadasz codziennie w tych raportach frontowych, mówisz o tym przesuwaniu się armii, o tych zwycięstwach, gdzieś być może nawet nam umyka ten aspekt społeczny. O tym wczoraj rozmawialiśmy w popołudniu Radia Wnet z Jaśminą Nowak. Te informacje, które docierają z tych terenów, co tam się działo w czasie rosyjskiej okupacji, są przerażające. Informowaliśmy, że ukraińskie władze rejestrują 200 wypadków zbrodni wojennych rosyjskich dziennie. I to są po prostu nie tylko pojedyncze przypadki, ale też zjawiska o charakterze masowym, tak jak te masowe groby, które zostały znalezione pod Izjumem. Jest z nami Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze, kłaniam się nisko ze Lwowa.
440 ciał pod Izjumem, grób, który przypomina to, co znamy z historii. Zdjęcia lasu z przerytą ziemią, z pochowanymi szybko ciałami. Kto tam został pochowany? Jakie były okoliczności śmierci tych osób? Co wiemy na ten temat?
Pawle, faktycznie znamy to z historii, znamy to sprzed kilku miesięcy, znamy to sprzed kilku lat, bo podobnie sytuacja wyglądała też na terenie Doniecka czy też Ługańska, piwnice SBU zamienione na katownie. Izolacja, czyli centrum takie kulturalne, dotychczas w Doniecku służy jako główna katownia. Pamiętamy zdjęcia i filmiki z Buczy, z Irpienia i niestety też to się powtarza na terenach odzyskanych w obwodzie charkowskim. Wielu wolontariuszy, którym się udało wydostać z tamtych terenów w czasach właśnie okupacji, działaczy, mówiło, że te historie z Buczy, z Irpienia, czy też wcześniej to, co widzieliśmy w 2014, 15, 16 roku, niestety na tych wyzwolonych terenach będą się powtarzać. Tam, gdzie Rosjanie stacjonowali ze swoimi wojskami, stacjonowały też specjalne oddziały, które miały się zajmować likwidacją tych najbardziej niewygodnych. W danym momencie nie wiadomo, kto dokładnie spoczywa w tych grobach. Wczoraj w godzinach popołudniowych dotarła do nas informacja od szefa dowódcy policji w obwodzie charkowskim o tym, że znaleziono właśnie takie duże miejsce pochówku, tak jak powiedziałeś, ponad 440 grobów. Do tego wczoraj też się odwołał prezydent w swojej odezwie do narodu. Powiedział, że dzisiaj właśnie w piątek na miejscu będą pracować, oprócz ekip śledczych, które już tam pracują, będą też pracować dziennikarze, zarówno ukraińscy, jak i międzynarodowi, tak żeby społeczność międzynarodowa mogła bezpośrednio od razu ad hoc poznać to, co się stało tam na miejscu. Pewnie do wyników prac śledczych jeszcze nam trzeba będzie trochę poczekać, jednak to jest długotrwała praca, biorąc pod uwagę rozmiary tych miejsc tragedii, bo też pamiętamy o tym, jak tuż po wyzwoleniu Balaklii też dotarły do nas informacje od mieszkańców wyzwolonych, ale także od właśnie organów śledczych państwa ukraińskiego, które tuż po armii ukraińskiej wkraczały na te tereny, o tym ogromie właśnie cierpienia, które przeżyła ludność, ukraińska ludność cywilna. Tutaj jeszcze nawiążę do waszej rozmowy z Dmytrem na temat papieża Franciszka Zastanawia mnie jedna rzecz, czy Franciszek też się pochyli w chrześcijańskiej zadumie nad też tymi ofiarami, między innymi z Izjumu, tak jak się pochylił nad biednie skrzywdzoną Darią Duginą. To jest tylko moja taka drobna riposta do tego, co mówiliśmy. No i faktycznie papież wykazuje zachowania takie trochę bipolarnej dysfunkcji, bo lekarz mu zabronił wyjazdu na teren Ukrainy na spotkanie z wiernymi kościoła, zarówno rzymskokatolickiego, jak i greckokatolickiego, ale myślę także innych kościołów, bo często w tych spotkaniach z papieżem uczestniczyli wierni innych kościołów, nie tylko kościołów katolickich, ale na wyjazd do Kazachstanu, na spotkanie między innymi z jednym z najważniejszych apologetów ruskiego miru i tej wojny, Cyrylem, no jednak mu zezwolił. Więc tutaj przepraszam za drobny sarkazm i złośliwość, ale zobaczymy, czy też się pochyli nad tymi ofiarami, między innymi ofiarami Izjumu.
Gdy mówiłeś i opowiadałeś o tych grobach, to ja też miałem w głowie te rozmowy, które przeprowadziliśmy z Mytrem Antoniukiem w wyzwolonej Buczy, Irpieniu, w Borodiance. Tam rozmawialiśmy z ludźmi, którzy czekali na swoich bliskich, na tych bliskich, którzy zostali porwani albo zatrzymani przez Rosjan. Ich los był nieznany. Rozmawialiśmy zaraz po wyzwoleniu tych terenów. Dmytrze, pamiętasz, tam było wiele nadziei, że te osoby powrócą, a później okazało się, że są odkrywane kolejne i kolejne groby i ta nadzieja umierała.
Niestety tak. I mamy niestety dużo ludzi, o losach których nie wiem nic. I to odkrycie tych masowych grobów teraz pod Izjumem i w innych częściach wyzwolonych na Charkowszczyźnie teraz, to być może powoli tą tajemnicę otworzy. I w tragiczny oczywiście sposób, bo jest informacja o tym, że już odkrywane są też takie mogiły, takie groby pod Wowczańskiem, który znajduje się blisko od granicy z Rosją na północy tego obwodu charkowskiego, także byliśmy jednak gotowi już na podobną informację.
Przejechaliśmy, Dmytrze, setki miejsc kaźni, tych miejsc zbrodni też sowieckich sprzed lat. Jeździliśmy po Ukrainie, patrzyliśmy na te miejsca, też na między innymi na Włodzimierz Wołyński, nie razem, ale przecież byliśmy w Piatychatkach w Charkowie, jednym z miejsc zbrodni katyńskiej, wielokrotnie razem byliśmy w Bykowni. Za każdym razem pamiętam, gdy w tych naszych refleksjach zastanawialiśmy się, oby tego typu czyny, takie mordy się nie powtarzały, a jednak niestety powtarzają się. Świat chyba tych głosów i tych symboli nie zrozumiał, nie usłyszał.
Tak, i w Piatychatkach na przykład ja ostatnio oglądałem zdjęcie, że tam byli przedstawiciele Polski i postawili tam świeżo, są tam flagi Polski i Ukrainy. Także też to tragiczne miejsce i byłem tam niejednokrotnie i mam nadzieję, że więcej te rakiety i bomby nie spadną na to miejsce pamięci pod Charkowem.
Tak, bo Piatychatki też jako miejsce pamięci zostały ostrzelane przez Rosjan. W ten sposób Rosjanie też walczą. Zresztą do kwestii pamięci, do kwestii skandalicznej wypowiedzi przewodniczącego Rosyjskiej Dumy Państwowej powrócimy w naszej audycji w drugiej części po piosence. Chociaż nie wiem, Arturze, czy w tej atmosferze, jak sobie dasz radę z zapowiedzeniem tej piosenki, ale spróbujmy.
Tutaj jeszcze tylko nawiążę do jednej informacji. Wojtek Jankowski poprawił mnie, faktycznie pominąłem jeszcze Kościół Ormiańsko-Katolicki, który też pewnie czeka na wizytę papieża na terenie Ukrainy, a utwór, kolejny utwór elektroniczny, wczoraj też to był utwór elektroniczny, utwór projektu Astronata. Projekt Astronata to jest projekt Naty Smiriny z zespołu Pure Pure, zespołu charkowskiego. Utwór specyficzny, ale myślę, że się wszystkim spodoba. Naciastyny, utwór Astronata.
Raport z Kijowa.
Już jest godzina 9:55. Ze mną jest cały czas Artur Żak we Lwowie, Dmytro Antoniuk w Kijowie. Panowie, to jeszcze szybki komentarz do tych słów przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesława Wołodina, bo pamiętajmy przecież o tym, że właśnie kwestie historyczne poprzedzają działania, realne działania Federacji Rosyjskiej. Przewodniczący Państwowej Dumy wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za rehabilitację faszyzmu i obrazę pamięci historycznej. Artur Żak.
To jest nie pierwsza tego typu wypowiedź Wiaczesława Wołodina. Wcześniej on chciał pociągnąć do odpowiedzialności m.in. premiera Morawieckiego, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Solocha, teraz prezydenta. Faktycznie wszelkie działania Rosji poprzedza tego typu działalność historyczna. To są dwa główne artykuły, za które są teraz karani ludzie na terenie Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony to jest dyskredytacja armii rosyjskiej w czasie wykonywania tak zwanej specjalnej operacji, a druga to jest właśnie dyskredytacja Armii Czerwonej i gloryfikacja, czy też właśnie próba usprawiedliwienia systemu nazistowskiego. Więc to akurat bardzo dobrze wpisuje się w całą narrację rosyjską od tygodni, jak nie od lat.
Panowie, ale czy uważacie, że takie wypowiedzi należy lekceważyć, czy w jakiś sposób reagować, Dmytro Antoniuk?
Ja myślę, że reagować trzeba w sposób taki aktywny i jutro zapowiadam, że w programie wschodnim będziemy, jutro jest rocznica napaści Związku Radzieckiego na Rzeczpospolitą i my teraz mamy w aktywnej fazie dekomunizację, szczególnie te radzieckie takie pomniki są zburzeni i myślę, że to jest adekwatna odpowiedź Wołodinowi na jego idiotyczne zarzuty.
Wspaniała Federacja Rosyjska, która ściąga na front więźniów. Wspominałeś dzisiaj, Dmytrz, o tym ciężarówki z tymi, którzy byli w więzieniu, a którzy mogą w pewnym sensie wyjść na wolność, bo to dosyć specyficzne wyjście na wolność. Ruszyły już podobno na wschód 400 więźniów z kolonii tambowskiej, z obwodu tambowskiego. Pojechało już na szkolenie. Przeczytam Państwu komentarz do tego wydarzenia i Panom też przeczytam. To komentują zwolennicy takich rozwiązań. Będzie później interesujący obraz. Wrócą do domu, jak osoby, które zostały wypuszczone z więzienia, popadną pod kontrol dzielnicowych, policyjnych dzielnicowych i będą mogli powiedzieć z czystym sumieniem: słuchaj ty, męciarzu, jak ty pasłeś swój brzuch i przecierałeś spodnie, ja broniłem ojczyzny. No i oni będą tutaj całkowicie w tym, będą mieli rację. W żaden sposób nie będziesz mógł się z nimi pokłócić. No tak właśnie wygląda podejście rosyjskie do werbunku więźniów, kryminalistów na front, które, jak wiemy, ma już miejsce, o czym też, Dmytrz, dzisiaj wspominałeś. No i tak się cieszą z tego osoby, które czują się związane z tymi tak zwanymi republikami ludowymi. Taka jest czystość i siła walki armii rosyjskiej, armii Federacji Rosyjskiej, która też dokonuje zbrodni, o czym niestety możemy się przekonać w tych miejscach, gdzie wkracza armia ukraińska i bada ślady zbrodni na terenach wyzwolonych. Dzisiaj dla Państwa komentowali Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wzajemnie.
Artur Żak z Lwowa. Dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
I z Warszawy Paweł Bobołowicz. Zapraszam serdecznie jutro do programu wschodniego. Między innymi będziemy rozmawiali o temacie pomników sowieckich, o czym przypomniał Dmytro Antoniuk. Jutro godzina 10:00. Zapraszam serdecznie. A teraz już do usłyszenia.
Raport z Kijowa.